Dzisiaj Ignacy, nasz brat umiłowany w Chrystusie, podzieli się Słowem Bożym. Zanim poproszę Ignacego, wysłuchajcie fragmentów, z których dzisiaj będzie zwiastowane. Bardzo proszę.
A trzeciego dnia z nastaniem poranka rozległy się grzmoty i błyskawice, a nad górą zawisł gęsty obłok. Dał się też słyszeć tak doniosły głos rogu, że aż lud, który był w obozie, zadrżał. Mojżesz tymczasem wyprowadził ludzi z obozu na spotkanie Boga. Ustawili się u podnóża góry. Góra Synaj cała dymiła. To dlatego, że Pan zstąpił na nią w ogniu. Dym wznosił się z niej jak z pieca, a ona sama mocno się trzęsła. Głos rogu brzmiał coraz głośniej. Mojżesz przemawiał, a Bóg odpowiadał mu głosem. A gdy Pan zstąpił na szczyt góry Synaj, wezwał do siebie Mojżesza i Mojżesz wszedł na szczyt. Tam Pan mu powiedział: zejdź, przestrzeż lud. Niech nie napierają, by zobaczyć Pana, bo wielu z nich padnie. Również kapłani, mogący zbliżać się do Pana, niech się poświęcą, aby Pan nie pozbawił ich życia. Mojżesz odpowiedział Panu: lud nie zdoła wstąpić na górę Synaj, ponieważ Ty sam przestrzegłeś nas, mówiąc: wytycz przed górą granicę, a samą górę poświęć. Pan jednak polecił: zejdź, a potem wstąp Ty oraz Aaron. Kapłani zaś i lud niech nie napierają, by wstąpić do Pana, bo mógłby pozbawić ich życia. Mojżesz zatem zszedł do ludu i przekazał mu te słowa. Mniej więcej 8 dni po tej wypowiedzi Jezus wziął ze sobą Piotra, Jana oraz Jakuba i udał się na górę na modlitwę. W czasie modlitwy wygląd jego twarzy zmienił się, a jego szata zaczęła połyskiwać bielą. Rozmawiali z nim też dwaj mężczyźni. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, które miało nastąpić w Jerozolimie. Tymczasem Piotra i jego towarzyszy ogarnęło senne znużenie. Gdy się jednak ocknęli, zobaczyli jego chwałę i tych dwóch mężczyzn przy nim. Gdy mężczyźni się z nim rozstawali, Piotr powiedział do Jezusa: Mistrzu, dobrze nam tu być. Rozbijmy 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Nie zdążył dokończyć tych słów, gdy pojawił się obłok i okrył ich swoim cieniem. A przy ich wchodzeniu w obłok przestraszyli się. Z obłoku natomiast rozległ się głos: to jest mój Syn, mój wybrany, Jego słuchajcie. Kiedy zapadła cisza, Jezus znowu był sam. Oni zaś zatrzymali dla siebie to, co zobaczyli i w tych dniach nic nikomu o tym nie mówili.
Jakie jest marzenie każdego bogobojnego Żyda? Wyobrażacie sobie zobaczyć 2 najważniejsze postacie z historii, którą znacie? Mojżesz i Eliasz dla uczniów, dla Piotra, Jakuba i Jana byli kimś, kogo nie da się porównać. Dlaczego? Dlatego, że w historii narodu wybranego to właśnie te 2 postacie, Mojżesz i Eliasz, były najważniejsze. To za ich czasów działo się najwięcej cudów. Spotkanie z Mojżeszem i Eliaszem na górze dla prostych ludzi, dla tych, którzy chodzili z Jezusem każdego dnia, na pewno było niesamowitym wyzwaniem. Na pewno byli bardzo przerażeni. Tylko że na początku, kiedy ta historia się rozpoczyna, oni śpią. Nie widzą tego, co się dzieje. Dopiero za chwilę się budzą. I wyobraźcie sobie, budzą się i widzą Jezusa, z którym żyją, z którym chodzą na co dzień, który rozmawia z największymi bohaterami z ich historii. Być może macie jakichś swoich ulubionych bohaterów z naszej historii czy z historii powszechnej, których moglibyście sobie porównać. Ale budzicie się i widzicie, że wasz mistrz rozmawia z najważniejszymi postaciami dla was. Co czujecie? Na pewno doskonale rozumieli całą sytuację, która miała miejsce. Bo jak czytamy, rozgrywa się to na górze. Góra dla Izraelitów była miejscem spotkania z Bogiem. Jak czytaliśmy przed chwilą z Księgi Wyjścia, to właśnie na górze Synaj Bóg przekazał Mojżeszowi prawo dla swojego ludu. To właśnie pod górą Synaj lud spotkał się z Bogiem i mógł usłyszeć słowa Boga. To właśnie na górze działy się te wielkie, niesamowite rzeczy. Więc apostołowie dokładnie, Piotr, Jakub i Jan, rozumieli, że dzieje się coś wyjątkowego, że dzieje się coś niesamowitego. Drugi z proroków, Eliasz, również na górze, jak czytamy w pierwszej Księdze Królewskiej, rozprawił się z 850 prorokami pogańskimi. Zachęcam do przeczytania tej historii. Mówi ona o tym, że Eliasz rzucił wyzwanie. Tak, jeżeli wasi bogowie są na tyle mocni, niech przyjmą ofiarę, którą im złożycie. 850 proroków modliło się i nic. Po czym Eliasz wyszedł, poprosił Boga o przyjęcie ofiary i Bóg zstąpił i przyjął. Więc Mojżesz, który na górze otrzymuje prawo, i Eliasz, który również na górze pokonuje nieprzyjaciół. Te obrazy są doskonale znane apostołom. My musimy sobie je tłumaczyć, przypominać sobie te historie. Oni doskonale to wiedzą, jak w kalejdoskopie widzą wszystkie historie, które słuchają od dzieciństwa. Mojżesz i Eliasz rozmawiają z Jezusem o Jego odejściu. O jakim odejściu, które ma się dokonać w Jerozolimie? O jakim odejściu oni rozmawiają? Piotr, Jakub i Jan, którzy są na górze, wiedzą i układają sobie to tak, jak potrafią. Tak, jak im jest wygodnie, tak, jak się nauczyli. Dla nich jest to chwila, w której ich mistrz, Jezus, którego znają, z którym chodzą, z którym spędzają tak wiele czasu, spotyka się z kimś najważniejszym w ich historii, z Mojżeszem i Eliaszem. I o czym to może świadczyć? No, że jest przynajmniej tak samo ważny jak oni. Że to oto ta wizja, którą oni mają dla Jezusa, wizja Mesjasza Króla, który od tego momentu pozwoli im pójść i zawładnąć Izraelem, pozwoli na nowo przywrócić chwałę narodowi, który w tym czasie był pod rzymską okupacją. Dla nich to było jasne i oczywiste i czytelne, że ten znak, że Jezus rozmawia z największymi postaciami ich historii, zmieni obecną sytuację, tak jak oni tego chcą. Politycznie zostanie królem i uratuje ich naród. I te słowa Piotra, mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy, postawimy trzy namioty, jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Łukasz pisze, że Piotr nie wiedział, co mówi. Że był pod takim wrażeniem, że nie wiedział, co mówi. O co chodzi z tymi namiotami? Jest takie święto żydowskie na pamiątkę wyjścia, na pamiątkę przejścia przez pustynię po tych wydarzeniach, które czytaliśmy pod górą Synaj. Święto namiotów, które mówi o tym, jak bardzo Bóg troszczy się o swój naród. Jak pomagał im właśnie podczas tej wędrówki. I kiedy Piotr słyszy rozmowę Jezusa z Eliaszem i Mojżeszem, kiedy słyszy, że oni rozmawiają o jakimś odejściu, tam jest użyte greckie słowo exodus, które dokładnie odwołuje się również do tego wyjścia, które Mojżesz przeprowadził z Egiptu z Izraelitami, to tak jakby mówił, od tego zaczniemy nową drogę, od tego zaczniemy nowy marsz. Postawię teraz trzy namioty i ruszamy. Aby zdobyć ziemię, aby zdobyć Palestynę, aby zdobyć Izrael, tak abyśmy mogli rządzić i abyś mógł być prawdziwym Mesjaszem. Wizja apostołów, którzy tak bardzo chcieli, aby Jezus wyzwolił naród, aby był ich Mesjaszem, Mesjaszem Królem. I wtedy obłok, który się pojawia, całkowicie zmienia dynamikę tej sceny. Bo jak czytaliśmy w Księdze Wyjścia, kiedy nadchodzi obłok, to naprawdę nie ma żartów. Bo kiedy obłok przychodzi, to w Biblii jest on symbolem Bożej obecności I ktokolwiek, jak czytaliśmy, zbliżyłby się do góry, mógłby zostać ukarany śmiercią. I właśnie z tego obłoku, który doskonale oni znali, doskonale wiedzieli, jaki to jest obraz i z czym go powiązać. My musimy sobie to tłumaczyć. Dla nich obłok jest jednoznaczny z tym, że będzie się działo. I z tego obłoku odzywa się sam Bóg, który mówi: to jest Syn mój wybrany, Jego słuchajcie. Wyobraźcie to sobie? Obłok, który zakrywa Jezusa, Eliasza, Mojżesza, na pewno również przykrył apostołów, którzy z jakąś wizją swoją, jak to ma wyglądać, są już przekonani, że właśnie tak to będzie. I nagle sam głos z nieba mówi: to jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie. W tym zdaniu, jednym zdaniu, które wypowiedział Bóg, są aż trzy niesamowite porównania do tego, kim jest Jezus. I to Bóg sam odpowiada na to pytanie, kim On jest. Łukasz w swojej Ewangelii prowadzi nas do tego momentu i wcześniej ludzie pytali, kim jest Jezus, a teraz to sam Bóg potwierdza swoimi słowami, że to jest mój Syn. Tak jak anioł podczas zwiastowania powiedział Marii: On będzie nazwany Synem Najwyższego. Słowo wybrany odnosi się do księgi proroka Izajasza, sługa mój wybrany. A Jego słuchajcie, znowu paralela do Mojżesza, któremu Bóg powiedział, aby Izraelici Jego słuchali. I teraz wyobraźcie to sobie. Jezus, Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiają o tym, co musi się wydarzyć w Jerozolimie, i apostołowie ze swoją wizją, ze swoim wyobrażeniem tego, co ma się wydarzyć. Czyli prawie według nich Jezus na pewno jest już tak dobry jak Mojżesz i Eliasz. Bo skoro oni z Nim rozmawiają, to przynajmniej jest tak dobry. A tymczasem Bóg swoimi słowami mówi: to jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie. Po czym Mojżesz i Eliasz znika i kiedy obłok się ulatnia, został już tylko sam Jezus. Ta cisza, o której pisze Łukasz, jest bardzo przejmująca. Bo jak to? To On ma być kimś większym? On ma być kimś ważniejszym niż nasze postacie, które znamy z historii? On ma być kimś ważniejszym niż Mojżesz, który wyprowadził nasz naród z Egiptu, i kimś ważniejszym niż Eliasz, który pokonał pogańskich proroków? Kim On jest? Kim ten Jezus jest? Bo nie pasował do ich wyobrażeń. Bóg swoimi słowami potwierdził: to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Nie zrozumieli tego. W owym czasie nikomu o tym nie oznajmili i nikomu o tym nie powiedzieli. I ważne pytanie, które chciałbym teraz nam zadać, jest: jak my właśnie 2000 lat później patrzymy na to wydarzenie? Patrzymy na tą historię. My, kiedy musimy sobie tłumaczyć te wszystkie znaki, te wszystkie symbole związane z górą, związane z obłokiem, związane z całą historią narodu wybranego, ale z kolei znamy, jak ta historia potoczyła się dalej. Bo nie ma nikogo dzisiaj w Kościele, kto nie wie, jak ta historia się skończyła. Że Jezus musiał iść do Jerozolimy, musiał oddać swoje życie, zostać zabity i zmartwychwstał. Więc czy jest jakiś punkt wspólny dla nas i dla nich z tamtych wydarzeniach? Czy jest coś, co łączy tamtą historię na tej górze z naszą historią dzisiaj, tak jak jesteśmy tutaj w Kościele? Apostołowie nie rozumieli, dlaczego nie może być tak, jak oni chcą. Dlaczego Jezus nie może spełnić ich oczekiwań? Dlaczego Jezus nie może być ich Mesjaszem, ich wybranym, tym, który sam zrobi to, czego siłowo wprawdzie, ale czego oni oczekują. Dlaczego Jezus nie może taki być? My też zadajemy sobie pytanie, dlaczego ta historia musiała się tak potoczyć. I właśnie dlatego tydzień temu wspominaliśmy te wydarzenia, rozmawialiśmy o nich, przypominaliśmy sobie je, czytaliśmy je, aby cały czas zadawać sobie pytanie, dlaczego ta historia tak się musiała potoczyć. I kiedy podążaliśmy za Jezusem i apostołami w dalszej części tej historii, w Wielkim Tygodniu, dokładnie tydzień temu wspominaliśmy te wydarzenia, Jezus mówi w wielkim żalu i smutku w czwartkową noc do swoich uczniów: jeszcze tej nocy wszyscy się mnie wyprzecie, wszyscy mnie zdradzicie i uciekniecie. Na co Piotr mówi, ten sam, który chciał stawiać przed chwilą namioty, teraz mówi: ja na pewno w Ciebie nie zwątpię, choćbym miał umrzeć i ponieść śmierć. Czy zmieniła mu się definicja Mesjasza? Czy z Boga, który miał wygrać, nagle zrozumiał, że Jezus musi jednak umrzeć, a Piotr idzie razem z Nim? Słowa Jezusa bardzo jasno wyjaśniają. Mówi: Piotrze, jeszcze tej nocy 3 razy się mnie zaprzesz. Zdradzisz mnie i uciekniesz. Więc czy odpowiedź na pytanie, po co to się stało, dlaczego to się stało i jaka jest część wspólna naszej historii, czy wystarczy o tym wiedzieć? Nawet jak widać, nie tylko wiedza, ale i bycie z Jezusem przez te 3 lata nie pozwoliło zrozumieć uczniom, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Kiedy poszli w tę samą noc, już piątkową, do ogrodu, do Getsemane, Jezus znowu bierze tę trójkę apostołów. Bierze Piotra, Jakuba i Jana, tak jak wtedy na górze. I tak jakby chciał im pokazać: zobaczcie, widzieliście moją chwałę. Byliście ze mną na górze, kiedy rozmawiałem z Mojżeszem i Eliaszem, kiedy widzieliście i sam Bóg potwierdził, kim jestem i jaka jest moja tożsamość. Bądźcie teraz przy mnie. Tak bardzo tego potrzebuję, bo zbliżają się ciężkie dla mnie chwile. Bądźcie ze mną. Widzieliście to, co się wydarzyło. Bądźcie ze mną. Kiedy Jezus odchodzi na modlitwę, ta trójka, można powiedzieć straż przyboczna Jezusa, bo zabierał ich wszędzie ze sobą w najważniejsze wydarzenia. Kiedy Jezus wraca po modlitwie, oni śpią. Po raz kolejny widzimy ten sam obraz. Śpią na górze, śpią w ogrodzie. Sen zawsze jest obrazem braku gotowości, braku czuwania, braku zrozumienia tego, co się dzieje. Braku zrozumienia i Jezus wiedział, że taka droga go czeka. Towarzyszył i mówił o tym swoim uczniom, jednak z jakiegoś powodu to było dla nich niezrozumiałe. Mimo że widzieli Jego chwałę, że widzieli, jak rozmawiał z najważniejszymi osobami z historii narodu wybranego, z jakiegoś powodu nie zrozumieli. I kiedy faktycznie Jezus zostaje aresztowany, kiedy Jezus zostaje aresztowany, niesłusznie skazany, potwornie ubiczowany i wydany na śmierć, już nie ma nikogo. Nie ma już nikogo z tych, którzy byli i którzy tego słuchali, poza garstką kobiet, jednym uczniem, bo było to niezrozumiałe. Bo Jezus przegrał. Z ich punktu widzenia Jezus przegrał. Bo tak jak rozmawiamy, w ich mniemaniu Jezus miał być królem, zwyciężyć, pokonać wroga. On został ukrzyżowany i umarł. Przegrał. Dobrze, że i nas na pewno jeszcze mogą zabić. Myśleli uczniowie, dlatego uciekali. Totalnie przegrane. Doświadczyli chwały Jezusa. Spotkali, rozmawiali, sam Bóg to potwierdził, ale kiedy dochodzi do traumatycznych wręcz wydarzeń, wszyscy uciekają. I znowu zadaję to pytanie, jakie jest dla nas połączenie? Co jest dla nas najważniejsze w tej historii? Co my 2000 lat po tym wydarzeniu tak naprawdę robimy, kiedy o tym czytamy, czy kiedy o tym myślimy? Bo dla nich już wszystko było skończone. Dla nas? I odpowiedzią właśnie na to pytanie, co łączy, jaka jest niesamowita odpowiedź, przychodzi po 3 dniach. Przychodzi po 3 dniach od tego wydarzenia na krzyżu, kiedy to właśnie kobiety, które wracają od grobu, mówią przerażonym apostołom, że grób jest pusty, że jego tam nie ma. Nie dość, że nie poszło tak, jak myśleli, nie zdobyli Jerozolimy, nie wyrzucili Rzymian, to jeszcze coś im się nie układa? Jeszcze kobiety mówią, że grób jest pusty. O co chodzi? Jedni uciekają, ewakuują się do Emaus, jedni siedzą zamknięci za drzwiami. Kobiety mówią, że widziały aniołów, Jezusa. I to jest właśnie ten moment, w którym my po 2000 lat możemy powiedzieć, że Jezus zmartwychwstał. Bo od tamtej pory, kiedy grób jest pusty i kiedy Jezusa już w tym grobie nie ma, ta wieść niesie się przez pokolenia, przez wszystkie lata, przez wszystkie wieki. Kiedy Jezus przyszedł do nich mimo drzwi zamkniętych, pokazuje im swoje rany, pokazuje im, co się musiało zdarzyć i pyta się, czy teraz rozumiecie? Czy teraz rozumiecie, że to nie chodzi o politykę, to nie chodzi o władzę, tylko to chodzi o coś więcej? Kiedy rozmawiają z Jezusem po zmartwychwstaniu, dalej się boją. Kiedy rozmawiają z Jezusem, są szczęśliwi, że Go widzą, że On zmartwychwstał. Wierzą w to, bo Go widzą. Ewangeliści wprost podają, że Jezus mówi, czy duch może mieć ciało albo kości? Jadł z nimi posiłek, siedział z nimi nad jeziorem, rozmawiał z nimi. Widzieli Go, nie tylko apostołowie, ale wielu uczniów równocześnie również Go widziało. Bali się mimo to, ale Jezus obiecał, że ześle im Pocieszyciela, Ducha Świętego, który im to wszystko wytłumaczy, który im pokaże dokładnie krok po kroku, o co chodzi i dlaczego jest taki Mesjasz, którego oni nie znali, którego oni nie rozumieli, a którego my znamy, rozumiemy, słyszeliśmy o Nim, świętujemy. Bo od tamtego dnia, kiedy grób jest pusty, kiedy Jezus zostawił swoim apostołom moc Ducha Świętego, kiedy powiedział im, że ześlę wam Pocieszyciela, ta wieść niesie się przez cały świat i dotarła również do nas. I nie możemy być wobec tej wiadomości, nie możemy się do tej wiadomości nie ustosunkować. Dlaczego? Dlatego, że ona zmienia serca. I jeżeli jesteśmy tutaj dzisiaj w Kościele i poznaliśmy Jezusa Zmartwychwstałego, zobaczyliśmy Go, Duch Święty uświadomił nas, że On żyje i jest dla nas ważny, nie możemy tej wiadomości zostawić dla siebie, tu w Kościele czy w jakimś innym miejscu. Bo tylko dlatego, że oni o tym powiedzieli, teraz my o tym wiemy. I Duch Święty może przekonywać również tych z nas dzisiaj, którzy znają tę historię. O Bogu, o Jezusie, o tym, że umarł, ale która nie wzbudza tego gorącego serca, że Jezus żyje i moje życie nie może być takie samo, jeżeli to jest prawda. Ale o tym może nas przekonać tylko Duch Święty. Więc módlmy się dzisiaj do Ducha Świętego, aby pokazał nam, że Jezus żyje, abyśmy Go mogli doświadczyć, abyśmy Go mogli poznać i aby nigdy wcześniej już nic nie było takie samo po tej wiadomości, że grób jest pusty. Piotr po latach pisze list. Pisze list, w którym wspomina o wydarzeniach, które miały miejsce na górze, gdzie był razem z Jakubem i Janem, gdzie oglądał Mojżesza i Eliasza. I pisze tak. Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale nauczaliśmy jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos doszedł do wspaniałego majestatu. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na Górze Świętej. Mamy jednak mocniejszą prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali. Wspomina o tym wydarzeniu, wspomina o górze, wspomina o słowach, to jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie. Ale nie wspomina o najważniejszych bohaterach dla Niego. Nie wspomina nawet słowem o Mojżeszu, o Eliaszu, których zobaczył. Co wtedy było dla Niego tak ważne i uważał, że Jezus jest prawie tak dobry. Bo kiedy spotkał Jezusa zmartwychwstałego, kiedy doświadczył prawdziwego Boga, to nic już nie było takie samo. I nic już nie było dla Niego ważne. Tylko Jezus.
Amen.